Pierwszy list Pawła do Koryntian, 16 rozdział. Tak, dzisiaj skończymy już list Pawła do Koryntian. Od pierwszego wersetu. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy u was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjadę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bezbojaźnie przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy. A wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby przyszedł do was z braćmi, ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem mnie, na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Pozdrawiają was wszyscy bracia, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata, łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. Tak, jak powiedziałem, to jest ostatni fragment, ostatnia część listu apostoła Pawła do Koryntian i ostatnie tematy, którymi Paweł się zajmuje. Jedna z ostatnich rzeczy to składka na świętych w Jerozolimie, bo jak już pewnie wiemy, święci w Jerozolimie, z zboru jerozolimskiego doświadczali biedy. Nie wiemy, dlaczego ten zbór był biedniejszy niż inne. Być może był to efekt tego, co na początku zrobili, tego miesiąca miodowego, kiedy sprzedawano wszystko i przynoszono pieniądze i kładziono u stóp apostołów, to może posłużyć jako posądzenie o krótkowzroczność apostołów, ale warto zauważyć, że nawet jeśli wpłynęło to źle na finansowe prosperowanie Kościoła, to ta wspólnotowość była bardzo ważna w okresie powstawania i raczkowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale my nie wiemy, czy rzeczywiście tak było. To może być przypuszczenie. Wiemy skądinąd, że Jerozolima nie opływała w bogactwa i że była uzależniona od pieniędzy, które napływały ze zewnątrz Palestyny i że Żydzi mogli liczyć na pomoc tych Żydów, którzy byli dalej, przesyłali swoją pomoc na świątynię, przesyłali swoją pomoc na biednych. Ale chrześcijanie, judeo-chrześcijanie, chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, na tę pomoc nie mogli raczej liczyć. Raczej mogli liczyć na wrogość i na prześladowanie. To wiemy z listu Pawła do Tesaloniczan. A więc Żydzi mieli takie poczucie wspólnotowości, tak? Nie zostawiali swoich biednych w Jerozolimie na pastwę losu. Poganie, nie pogano-chrześcijanie, tylko poganie mieli swoje bractwa, w których też wspierali siebie nawzajem, więc chrześcijanie tym bardziej nie mogli pozostawić swoich braci w potrzebie. No to jest oczywiście tylko jeden z powodów przesyłania tej pomocy. Należy pamiętać, że misja Pawła, ta ogromna misja w basenie Morza Śródziemnego była przez niektórych Żydów z Jerozolimy traktowana podejrzliwie. Do tego stopnia, iż niektórzy posądzali go, że zaniża standardy Ewangelii, że poganie w trochę inny sposób powinni wejść do Bożego Królestwa. Więc Paweł czuł, że hojna reakcja pogano-chrześcijańskich zborów będzie tą mocną demonstracją solidarności pogano-chrześcijańskich zborów z Kościołem Matką i ona promowałaby jedność, jeśli ta pomoc byłaby przyjęta. Więc Paweł zabiegał o tę pomoc, zabiegał, żeby była przyjęta i bał się, jak zostanie potraktowana. Zresztą wiemy z innych miejsc w Nowym Testamencie, że kiedy Paweł spotkał się z apostołami, z Piotrem i Janem, mówił, że oni nakazali mu, żeby pamiętać o biednych i Paweł o tym napisał i o tym nie zapomniałem. I bardzo o to dbałem, żeby pamiętać. Więc stąd widać, że apostoł Paweł podkreślał to zadanie, tę zbiórkę, mocno apelował. W liście do Rzymian podaje jeszcze jeden powód, dlaczego judeochrześcijanie mieliby pomóc, wesprzeć tych biednych braci w Jerozolimie. To w liście do Rzymian to podkreśla. Mówi, że pogano-chrześcijanie są dłużnikami dóbr duchowych judeo-chrześcijan. Więc jeżeli są dłużnikami ich dóbr duchowych, to cóż wielkiego zrobią, jeśli podzielą się dobrami cielesnymi. A więc tych powodów było kilka. Apostoł Paweł więc postanowił tę zbiórkę zrobić. Chciał, żeby zbiórka miała miejsca w każdy pierwszy dzień tygodnia, co jest dla nas też świadectwem, że chrześcijanie nie spotykali się w sabat, tylko spotykali się w pierwszy dzień tygodnia. Apostoł Paweł nie wspomina to nabożeństw, ale na pewno miał to na myśli. I że musimy pamiętać, że chrześcijanie, którzy nie spotykali się w sabat, ale w pierwszy dzień po sabacie, a więc dzień pracujący, ich nabożeństwa z pewnością nie mogły odbywać się rano, tak jak my dzisiaj mamy rano w niedzielę. Oni spotykali się w dzień pracujący, tak? A więc mogli spotykać się tylko po południu, wieczorem, kiedy obowiązki zostały już zrobione, a więc trzeba było też trochę więcej determinacji, żeby spotkać się. Widzimy też, że to nie sabat, a pierwszy dzień po sabacie, dzień zmartwychwstania, staje się, ta tradycja zaczyna już się kształtować, że to właśnie pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania, staje się dniem spotykania się wspólnot chrześcijańskich. Paweł zachęca każdego do ofiarowania, nie tylko bogatych, zachęca każdego do ofiarowania na tę składkę, biednego i bogatego, ale nie mówi, ile mają się złożyć. Pada takie stwierdzenie, ono chyba nie jest tak dosłownie przetłumaczone u nas, ale dosłownie ono brzmi, niech każdy odkłada tak, jak mu się powodzi. Niech każdy odkłada według tego, jak mu się powodzi. Zostawia to sumieniu każdego człowieka, ale nie wspomina nawet raz, że ma być to dziesięcina. On mówi zbiórka albo łaska. Tak, takimi słowami określa tę właśnie zbiórkę. zbiórka albo łaska. Na innych miejscach, kiedy wspomina o zbieraniu, o ofierze na świętych, nie mówi nigdy dziesięcina. Ale jeśli ktoś by pomyślał, że skoro nie ma dziesięcin, to można w cudzysłowie przynosić drobne na tacę, to Paweł podkreśla, że ta zbiórka ma się odbywać każdego pierwszego dnia tygodnia, a nie wtedy, kiedy on przyjdzie. I gdybyśmy się zastanowili, dlaczego on tak mówi, to w drugim liście do Koryntian tłumaczy to. I to jego własne słowa, dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, aby przed nami przyszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, i tu jest powód, tak aby był on wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Tak? Więc trzeba było się przygotować, żeby ten dar nie był wyrazem skąpstwa, ale raczej właśnie hojności. Apostoł Paweł nie zbiera tych pieniędzy dla siebie i za wszelką cenę chce też uniknąć posądzenia o sprzeniewierzenie. On mówi, że wy wyślecie braci, a ja dam im listy uwierzytelniające. To była praktyka stosowana w tamtych czasach. Jeśli będzie potrzeba, to i ja sam pójdę. To są dwie rzeczy. Apostoł Paweł z jednej strony nigdy nie chciał dać się posądzić o to, że zbiera na siebie albo że majstruje przy tych pieniądzach, że zbierze kolektę i że ktoś te pieniądze, że ktoś go posądzi, że te pieniądze sprzeniewierzy. Ja wziąłem tę zasadę już od samego początku i postanowiłem, że jako pastor nigdy nie będę miał nic do czynienia ze zborowymi pieniędzmi. I nigdy nie miałem. Bez względu na to, co myślę, żeby nikt nie posądził, że mi się coś tam przykleiło, albo zgubiło, albo wydałem na rzeczy, które uznałem według własnego życzenia, więc nigdy nie miałem pieniędzy zborowych pod swoją pieczą, ani nie zamierzam też w przyszłości nigdy mieć, aby nie padło posądzenie. Paweł też mówi, bracia pójdą i zaniosą. Druga ważna też warto zwrócić uwagę, że apostoł Paweł w ten sposób pokazuje, bo wiecie, łatwo jest zebrać pieniądze po zborach, a potem zanieść je i pokazać się, to ja zebrałem te pieniądze. I grzać się w chwale tych pieniędzy, które tak naprawdę ktoś inny dał. Apostoł Paweł chciał tego uniknąć i powiedzieć, pokazać, wyście to zebrali, więc wy to zanieście, żeby ludzie wiedzieli, że to od was jest, a nie, że ja jestem takim wspaniałym fundraiserem, to takie angielskie słowo, zbieraczem, po prostu zbieraczem pieniędzy. Apostoł Paweł pragnie osobiście po raz kolejny pokazać się, stawić się w Koryncie, ale apostoł Paweł wie, że nie może operować ściśle wyznaczonymi terminami. On zakłada pewne rzeczy, ale zwróćcie uwagę na język, który mówi, że prawdopodobnie do was przyjdę, jeśli Pan pozwoli. Chce przyjść? Dlaczego podkreślam te słowa? Dlatego, że apostoł Paweł, podkreślając bardzo stanowczo swój zamiar odwiedzenia dłuższego pobytu w Koryncie, te plany przedłużały się już kiedy pisze, mówi, że zamierza pozostać w Efezie. A kiedy pisze list, drugi list do Efezjan, to widać, że został posądzony, ponieważ podróż się odłożyła, trochę przesunęła w czasie, został posądzony, że układa swoje plany według ciała. Albo, że jego tak nie jest tak, a jego nie jest nie. To pisze w liście do Koryntian, oni mu zarzucali, obiecałeś, że przyjdziesz, nie przychodzisz. Twoje słowo jest nic nie warte, a po prostu w cielesny sposób prowadzisz swoją misję. Więc Paweł odpowiada, czy rzeczywiście w cielesny sposób układam moje plany? Czy rzeczywiście moje tak jest nie i nie jest tak? I pokazuje, że apostoł Paweł ma swoje plany, ma swoje pragnienia, chce realizować pewne rzeczy, ale jest uzależniony ostatecznie od woli swojego Pana. I jeśli w jednym ma plan, idzie z tym planem, ale są pewne rzeczy, których on nie może uniknąć. Uwięzienia. A może owocna praca, tak jak w Efezie. Jakub w podobny sposób napomina biznesmenów żydowskich tamtych czasów. Mówi, zarzucając im zbytnią pewność samych siebie. A teraz wy, którzy mówicie, albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która się na krótko ukazuje, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobili to lub owo. Pamiętacie, widzicie to, ten wspólny mianownik. Człowiek wierzący układa plany, ale zawsze, jeśli nawet głośno tego nie mówi, to w myślach dopowiada, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce. Jakub mówi, pamiętajcie, każdy człowiek musi pamiętać, że jest atmis, używa tego słowa, które można przetłumaczyć jako para, na przykład para unosząca się z gotującego garnka, która nie ma, zniknęła. Musicie pamiętać, że jesteście parą. Musicie pamiętać, że życie ludzkie jest bardzo krótkie, że pewne rzeczy mogą się w tym życiu pojawiać, mogą z jednej strony przerwać nasze życie, z drugiej strony musimy pamiętać, żeby nie przechwalać się jutrem, bo nie wiemy, co może przynieść kolejny dzień. O tym pouczają nas przypowieści Salomona. Psalmy mówią, że życie jest jak oddech. A Jezus wspomina w swoim skarceniu bogacza, który nazbierał sobie całe stodoły i mówił, nadszedł czas, żeby odcinać kupony. Powiedział, głupcze, dziś zażądają od ciebie twojej dusza to, co zebrałeś, czyjeż będzie. Więc człowiek wierzący musi być mądry, układając swoje plany. Mamy planować, mamy mieć, patrzeć w przód. Ale z drugiej strony wiedzieć, że Pan może przyjść i przyłożyć swoją rękę i zmienić swoje plany. W drugim liście do Koryntian, już tak bardziej przyziemnie pisze, dlaczego jeszcze nie przyszedł, i podkreśla to w bardzo zdecydowany sposób. Wzywam Boga na świadka, to jest jeden świadek, i duszę moją, drugi świadek, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. To bardzo ciekawe stwierdzenie. Znaczy, że odkładam moje przyjście, żeby dać wam czas na opamiętanie, bo przyjdę z mocą Bożą i mogę naprawdę zrobić u was porządek. Więc nie przyszedłem jeszcze. Nie przyszedłem jeszcze, bo chcę dać wam czas na to, żeby uporządkować swoje życie. Kiedy pisał słowa 16 rozdziału, pozostawał w Efezie. Chciał pozostać aż do pięćdziesiątnicy, a potem pięćdziesiątnicy, czyli późną wiosną. Bóg otwierał ludzkie serca. I jak wiemy, apostoł, wiemy z relacji Łukasza, że Paweł przebywał w Efezie 2 lata i że ten powód był bardzo owocny, ale z drugiej strony podkreśla, że ten powód obfitował w przeszkody. Tu bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać i zauważyć, że przeszkody dla apostoła Pawła nigdy nie były znakiem, że należy z tego miejsca uciekać, ale bywały wskazówką, że trzeba jeszcze bardziej naciskać, bo Boże dzieło dzieje się, że Bóg realizuje swój plan i że dlatego są przeciwności. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że zamieszki były wywoływane przez Demetriusza, rzemieślnika i jego współpracowników. One zagrażały jego misji. Ale mimo to 2 lata Paweł tam przebywał i jego pobyt był bardzo owocny. Wielu ludzi mogło przyjść do Jezusa, a Słowo Boże rozeszło się na bardzo daleko. Łukasz mówi, że wszyscy Żydzi i Grecy, którzy mieszkali w prowincji Azji, usłyszeli Boże Słowo. Tak więc jeśli opozycję mam w moim życiu, to niekoniecznie oznacza, że Pan zamyka drzwi. Może to oznaczać, że powinienem jeszcze bardziej naciskać. Bo muszę sam zrozumieć, czy sprzeciw i zamknięte drzwi są Bożym głosem, żeby iść w inną stronę, czy sygnałem raczej, żeby jeszcze bardziej naciskać i działać, bo tym, który się sprzeciwia, jest diabeł. Tak było w Efezie. Paweł zamierzał wysłać do Koryntian swojego asystenta Tymoteusza, który był jego współpracownikiem, ukochanym dzieckiem w Panu, ale już zawczasu prosi, żeby był łagodnie potraktowany, co nie tylko świadczy o tym, że Tymoteusz nie był takiego charakteru apostoła Pawła, że był bardziej bojaźliwym człowiekiem, bardziej takim wycofanym i musiał więcej zebrać się w sobie niż Paweł, żeby dokonywać dzieło. Z drugiej strony świadczy to, że praca z korynckim kościołem nie była piknikiem, nie była czymś super sympatycznym i wakacjami na koszt Koryntian. Były trudną pracą i wiązały się z przeciwnościami i nie zawsze z sympatycznymi chwilami. O tym dowiedzieliśmy się z całego listu. A więc Tymoteusz niech przyjdzie, niech będzie dobrze traktowany i niech będzie dobrze wyprawiony przez nich, bo Paweł na niego czeka. Paweł wiedział, czytamy dalej, że Koryntianie chcieli Apollosa z powrotem. To cały list pokazuje nam, jak też możemy przypomnieć sobie, że bardzo cenili tego mówcę. On był dla nich, nawet niektórzy stawiali go, uważali, że był z dużo lepszym mówcą niż Pawła i woleli go bardziej niż Pawła. I też warto zobaczyć tutaj dwie rzeczy, dwa wnioski z postawy Pawła, które wynikają. Paweł nie postrzegał Apollosa jako konkurenta. Pomimo tego, że tak chcieliby widzieć Koryntianie. Paweł mówi, bardzo nalegałem na Apollosa. Bardzo nalegałem, żeby przyszedł do was, bo chcecie go. Odpowiadacie na jego kazania, jego praca, jego służba otwiera wasze serca, więc ja nie widzę sprzeciwu. Bardzo go prosiłem, ale Apollos nie chciał. Dlaczego nie chciał? Być może on, tak jak Paweł był lojalny wobec Apollosa, Apollos był lojalny wobec Pawła i powiedział, nie zamierzam przyjść. Może właśnie z tego powodu, że wiedział, że szanował apostoła Pawła. A może właśnie i też trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Paweł nie był królem misji, ani generalnym dyrektorem. Nie rozkazywał, tylko prosił. Prosiłem Apollosa, a nie kazałem mu, żeby do was przyjechał. Prosiłem Apollosa, ale on uważał, że chce zostać ze mną i ze mną pracować. Ale przyjdzie do was, kiedy czas po temu będzie sposobny. Więc lojalność tych ludzi, nie, pomimo tego, że była wystawiana na próbę, przetrwała. Dalej apostoł Paweł takie krótkie wezwania, bardzo ważne, też charakterystyczne dla jego listów i dla całego Nowego Testamentu. Bądźcie czujni. Od tego słowa, od czasownika Gregoreo użytego tutaj pochodzi na przykład moje imię, tak? Grzegorz, Gregoreo. Bądźcie czujni, mówi apostoł Paweł. I jest to charakterystyczne wezwanie dla Nowego Testamentu, bo Jezus wielokrotnie o tym mówi, Paweł i Piotr i Księga do Objawienia mówi nam wezwanie do czujności. To wezwanie nie tylko do czujności, aby być gotowym na przyjście Jezusa, aby być tą mądrą panną, która cały czas ma przygotowaną oliwę, chociaż przyjście oblubieńca się odwleka, ale również to wezwanie do tego, żeby nie zasnąć duchowo i nie pozwolić sobie, aby diabeł, który chodzi jako lew ryczący, mógł kogoś pochłonąć, a on chodzi. On potrafi zaskakiwać. Ten atak duchowy potrafi przyjść niespodziewanie na człowieka. Pokusa albo atak, albo próba może przyjść zaskakująco, nieoczekiwanie. Więc Paweł mówi, człowiek wierzący powinien być czujnym. Czujnym człowiekiem, czujnym duchowo. Stale mieć się na baczności. Trwajcie w wierze. Więc bądźcie czujni. Trwajcie w wierze. Im częściej o tym myślę, o Ewangelii, która brzmi oddaj życie Jezusowi, a dostaniesz bilet do nieba i bez względu na to, co później zrobisz, będziesz miał zaklepane swoje miejsce, ponieważ raz zbawiony, na zawsze zbawiony, im bardziej czytam Nowy Testament, tym bardziej widzę niedorzeczność takiego stwierdzenia. To nie ma nic wspólnego z Nowym Testamentem. Trwajcie w wierze. Trwajcie w wierze. Nie wystarczy dokonać jednego aktu, oddać swoje życie Jezusowi. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że będziecie zbawieni, jeśli wytrwacie w wierze, ugruntowani stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Trwajcie w wierze, mówi apostoł Paweł. Przez wiarę musimy zwyciężać świat. Jeden z komentatorów to w ciekawy sposób napisał, taki żartobliwy, że musimy przez wiarę zwyciężać świat zarówno wtedy, kiedy przeraża, zarówno wtedy, kiedy kusi, zarówno wtedy, kiedy marszczy brwi i również wtedy, kiedy łasi się do ciebie. Tak, musisz przez wiarę zwyciężać świat. Kolejne wezwania. Bądź mężny i bardzo mocny. Tak, to słowa mężny ma w swoim źródłosłowie słowo męski, mężczyzna. Tak? Męstwo. Paweł zachęca do męstwa. I nie jest to pierwsze wezwanie do dzieci Bożych. Ono stale było wezwaniem, kiedy lud Boży wychodził z Egiptu, kiedy zajmował ziemię, wchodził do ziemi obiecanej, to wezwanie, żeby być bardzo mężnym, odważnym, było wezwaniem do tamtych ludzi, ale to nie zmieniło się. Również przez całe pokolenia lud Boży musiał być mężny, kiedy za czasów Nehemiasza murowali z orężem w jednym ręku, a z narzędziami w drugim. Również kiedy Kościół był prześladowany, musiał być bardzo mężny. Zresztą chyba każdy wie, że potrzeba zdecydowania i kiedy człowiek musi stawać przy tych wartościach, które są wartościami chrześcijańskimi, potrzeba więcej odwagi i więcej zdecydowania. Choć dzisiaj w naszym kraju za swoją odwagę nie płacimy zbyt wysokiej ceny, to jednak to wezwanie zawsze jest do całego Kościoła. Bądź mężny, bądź mocny. Ale choć te cztery stwierdzenia są takie zdecydowanie czujny, trwający w wierze, mężny i mocny, i gdy można by pomyśleć, że chrześcijanin powinien być jak twardy żołnierz, szorstki, surowy, to zaraz Paweł dodaje, niech wszystko odbywa się u was w miłości. Wszystko w miłości, a więc wcale nie w szorstkości. To wszystko, co tutaj zostało powiedziane, wcale nie powinno generować w człowieku wierzącym takiej właśnie szorstkości, ale wszystko powinno być atmosfera, w której żyją chrześcijanie, odnoszą się do siebie, powinna być nasycona wzajemną miłością. Więc to są te wezwania apostoła Pawła do Koryntian. Dalej mówi o braciach, o domownikach Stefana. Ci ludzie byli pierwszymi, byli pierwocinami nawróconych w prowincji Achaja i oni, nawet nie wybrani przez Pawła i mianowani przez Pawła, oni sami postanowili, że będą opiekować się kościołami i wierzącymi. Apostoł Paweł wspiera ich autorytet i mówi, bądźcie im posłuszni. To bogobojni ludzie, którzy swoje życie poświęcili służbie Kościołowi, więc nie podważajcie ich autorytetu, raczej bądźcie im posłuszni. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współpracuje, kto współdziała i pracuje. Cieszę się z przybycia Stefana, Fortunata i Achaika, mówi Paweł, bo oni pomogli, jakby was nie było, ale oni pod waszą nieobecność usłużyli mi, kiedy tego potrzebowałem. I to też jest charakterystyczne dla apostoła Pawła. On oczekiwał takiego współdziałania i współpracy w boju. Że on podkreślał, że nie robi tego dla siebie, że potrzebuje, żeby wszyscy rozumieli, że to jest wspólna praca, a nie Paweł spala się, a oni są widzami. Potrzebuje waszego wsparcia? Wy winniście mi pomóc i to, co wy winniście mi, to wsparcie, jakie oczekiwałem słusznie od was, oni przynieśli dla mnie. Oni mnie wsparli, oni mi pomogli, oni mnie podnieśli, pokrzepili mnie. Pod waszą nieobecność was zastąpili. W 17 wersecie mówi, podnieśli mnie bowiem na duchu mnie i was, szanujcie takich mężów. To było ważne dzieło, to dzieło zachęty, jakiego doświadczał apostoł Paweł, jak i również Koryntianie ze strony Stefana Fortunata i Achaika. Pozdrawia was Akwila i Pryscylla. Jakbyście mieli kłopoty, kto jest mężczyzną, a kto kobietą, to w języku greckim Akylas i Priska trochę jakoś łatwiej to dostrzec. Akylas, tak? Akwila to męskie imię i Priska, od którego Priskilla jest zdrobnieniem. Priska, tutaj w tym tekście jest Priska. Priskilla to jest zdrobnienie od tego imienia. Zresztą Akwila i Priscilla to łacińskie odpowiedniki Akylasa i Priski czy Priskilli. Żydów, którzy byli ludźmi, którzy pracowali z własnymi rękami, a jednocześnie byli ludźmi, którzy prowadzili kościół, który był w ich domu. Oni bardzo, bardzo serdecznie, Paweł tutaj przekazuje, podkreśla, bardzo serdecznie was pozdrawiali. Pozdrawiają was wszyscy bracia, pozdrówcie się pocałunkiem świętym. To dzisiaj kobiety między sobą, ten święty pocałunek widzę na powitanie gdzieś tam. Wykonują, to jest już nieobecne w naszej kulturze. Dzisiaj już taki pocałunek ze strony mężczyzn bardziej by się kojarzył tak z innym podtekstem. Zresztą ktoś kiedyś powiedział, że różnica między pocałunkiem a świętym pocałunkiem to 2 minuty. To tak, żeby dostrzec gołym okiem różnicę. Także do nieświętego pocałunku Paweł z pewnością nie zachęca. Tutaj sposób po prostu przekazywania pozdrowień. Pozdrowienia dopisuję moją własną ręką. Jak wiecie, Paweł sam tych listów nie pisał, zawsze dyktował, jak ktoś inny je spisywał. Natomiast z takim znakiem rozpoznawczym były litery, które kreślił Paweł, które można by przypuszczać odbiegały od pięknej kaligrafii piszącego. Paweł prawdopodobnie ze względu na swój wzrok na innym miejscu pisze, patrzcie jak wielkie litery do was napisałem, tak? To znaczy, że być może ze względu na swój wzrok nie potrafi ładnie wypisać tych liter. Tak czy inaczej było to znakiem rozpoznawczym. Ktoś brał do ręki ten list i widział na koniec jakieś bohomazy, to widać, że to było, że to Paweł dopisał swoją własną ręką pozdrowienia i w pewien sposób uwierzytelnienie tego listu. I 22 werset, kiedy już tak wszystko jest łagodnie i wszystko zmierza płynnie ku końcowi, jest na nowo takim wybojem, jakby można powiedzieć, na gładkiej drodze do końca jest tutaj taki duży wybój. Bardzo ostre stwierdzenie, nieprzystające wręcz do współczesnego chrześcijaństwa, Kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Tak? To sam nie mówiłem kazań na ten temat, ale nie słyszałem też, żeby ktoś podkreślał te słowa. One są bardzo zdecydowane i wcale w języku greckim nie ma nic, co mogłoby je wypolerować. Kiedy Paweł w liście do Galacjan pisze, że gdyby inna Ewangelia była zwiastowana choćby przez anioła czy kogokolwiek, niech będzie przeklęty, anatema esto, niech będzie przeklęty, no to jakoś nam gładko to przechodzi. No tak, no to anioł, który miałby zwiastować inną Ewangelię, fałszywą Ewangelię, to rozumiemy. Ale tutaj, kto nie miłuje Pana, anatema eto, niech będzie przeklęty. Anatema, choćbyśmy je chcieli, to greckie słowo, choćbyśmy je chcieli uładzić, to w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, anatema tym słowem zawsze jest tłumaczone, stale hebrajskie słowo herem. A herem to była klątwa, którą rzucali Żydzi. Pamiętacie, jak szli do Jerycha? Pan mówi, obłożycie ich herem i oni wszystkich ich wytniecie. Tak? Wszyscy zginą. A kiedy po tym wydarzeniu pewien człowiek o imieniu Achan uszknął sobie nieco, herem spadło na całego Izraela. Także doświadczyli dotkliwej porażki pod Aj, musieli uciekać i parę osób, bodaj 30, jeśli mnie powyżej 30, jeśli mnie pamięć nie myli, zapłaciło własnym życiem, a Izrael nagle zrozumiał, że nie jest niezwyciężony. Dlaczego? Kiedy błogosławieństwo na nich spoczywało, byli niezwyciężeni, ale kiedy herem na nich spadło, pokazywali plecy swoim wrogom. I my wiemy, można łatwo zobaczyć, że ten świat i wydarzenia, które się w nim dzieją, nie są zależne tylko od sprytu ludzi, od siły ich oręża, ale są zależne od błogosławieństwa i są zależne od przekleństwa. Są zależne od tego, jak Bóg prowadzi i na którą stronę szale swojego zwycięstwa przelewa. Pamiętacie tą sytuację? Tak było zwycięstwo, tak była porażka. Tak było zwycięstwo, znowu porażka. Zwycięstwo, porażka. Nic się nie zmieniało, tylko ręce podniesione do góry i w dół. Tak, Mojżesza? Albo spoczywało błogosławieństwo, albo jego brakowało. Więc go trzymali, podnieśli mu te ręce, żeby było trwało. Od podniesionych rąk! Od tych rąk podniesionych Mojżesza! Tylko zależało to zwycięstwo, a nie od siły ich oręża i od ich przewagi, od taktyki, od czegokolwiek. W tamtym przypadku oczywiście mówię. Paweł mówi, kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Komentatorzy spłycają to. Jeden z komentatorów napisał, niewierzący nie miłują Pana, więc są pod przekleństwem. Ale Paweł nie przeklina niewierzących tutaj. Według mnie wcale nie. On wyraża swoje przekleństwo na tych, którzy są w kościele, a którzy zapomnieli, po co są w tym kościele. Którzy mieszali i mącili, którzy realizowali swoje ambicje, a przypuszczalnie w ogóle zapomnieli o tym, przez kogo i dla kogo w tym kościele są. Mieszali, sprzeciwiali się, jątrzyli, robili problemy. Ale w ogóle zapomnieli o swoim Panu. W ogóle zapomnieli, po co są. To były po prostu czyste rozgrywki, czyje będzie na wierzchu. Zresztą każdy, apostoł Paweł mówi, kto stracił swoją miłość i zapomniał, dlaczego jest w tym kościele. Zapomniał o swojej miłości do Jezusa. Zapomniał, po co przychodzi. Zapomniał o swoim Panu, który został za niego ukrzyżowany. I po prostu przychodzi, bo go co niedziela nogi niosą. A przez to w ogóle zabiegać i troszczyć i modlić do Jezusa. Po prostu jest, bo jest. Paweł mówi, kto nie miłuje Pana, nie będzie przeklęty. Twarde słowa. Więc tym bardziej niech zachęcają nas do tego, żeby zbliżać się do Jezusa, żeby nie zabrakło nam naszej miłości i naszego oddania, żebyśmy wiedzieli, po co jesteśmy w Królestwie Bożym, po co jesteśmy częścią Kościoła, dla kogo i przez kogo staliśmy się tą częścią. Maranata. Nasz Panie, przyjść. Arameizm, który można podzielić na dwa razy, na dwa sposoby. Co ciekawe, on w różnych manuskryptach jest dzielony na dwa sposoby. Większość manuskryptów dzieli to tak, jak my mamy podzielone. Maranata, tak? Oznacza nasz Panie, przyjdź. Ale gdybyśmy je podzielili, te słowa Maranata, to by one wybrzmiały: Pan przyszedł. I tak niektórzy podają, ale zdecydowana większość jest za zrozumieniem, za odczytaniem tego aramejskiego, a tego arameizmu napisanego językiem greckim, jako wezwanie, jako westchnienie apostoła Pawła, jako pragnienie, które na koniec tego listu, którym westchnął: nasz Panie, przyjdź już, przyjdź, czekamy na Ciebie, tak? Czekamy na Ciebie. My Ciebie kochamy. My Ciebie oczekujemy. My nie należymy tych, którzy do Ciebie nie miłują. My Ciebie miłujemy i nie mamy czego się obawiać. Przyjdź, Panie. Przyjdź już wreszcie, mówi apostoł Paweł. I kończy: łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. I ja kończę też. Powstańmy do modlitwy.